Zanim przejdziemy jeszcze do następnego tematu, jakim będzie, widzę, że się literówka tutaj wkradła, najczęstsze problemy ginekologiczne, chciałam Państwu powiedzieć króciutko o pewnym projekcie, który robimy w ramach poradni zdrowia prokreacyjnego na Procentrum. Jest to program Poznaj Siebie, adresowany do uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Nasi wolontariusze chodzą w trakcie godzin lekcyjnych do szkół z przygotowaną przez panią doktor Aleksandrę Kicińską prezentacją pod tytułem Poznaj Siebie, która ma patronat marszałka województwa pomorskiego. I ten program ma na celu właśnie dotknięcie tych spraw, o których mówiliśmy na poprzednim wykładzie, czyli jak przez ten okres dojrzewania płciowego pomóc przejść tym młodym ludziom bez większych wpadek. My jako poradnia szukamy wolontariuszy, którzy by chcieli do tego projektu do nas dołączyć. Wolontariusz zaraz wiąże się z tym, że coś chcemy wymagać, a nie chcemy płacić. Proszę Państwa, malutki zwrot kosztów dojazdu wolontariusze nasi uzyskują, więc zapraszam serdecznie do kontaktu z Lidką Rybarczyk. Lidka, jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim szkoleniem u nas i później współdziałaniem z nami w ramach tego projektu, zapraszam do kontaktu z Lidką. Myślę, że dzieło, tak jak Państwu nakreśliłam na poprzednim wykładzie, jest na tyle ważne i potrzebne, szczególnie staje się palące w perspektywie tego, że do naszych szkół, do naszej młodzieży przychodzą różni ludzie z różnymi pomysłami na życie. Warto jest, jeżeli ci młodzi ludzie także usłyszą nasz głos, ludzi, którzy szanują ich dojrzewanie płciowe, ale też będą chcieli namawiać ich do tego dojrzewania w czystości, w poszanowaniu wartości etycznych i moralnych. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwa namawiam do współpracy z nami. A teraz najczęstsze problemy ginekologiczne. Dzisiaj zaczniemy od obrazka, żeby się troszeczkę obudzić. Tutaj mamy taki bardzo schematyczną budowę narządu rodnego kobiety. Trzon macicy z jamą macicy, która jest kształtu litery T. Jakiekolwiek tutaj zaburzenia kształtu tej jamy macicy są związane z wadami, od najbardziej prostych wad, które najmniej niosą konsekwencji, jak macica łukowata, czyli takie zbytnie ugięcie tego dna macicy, tak? Bo ten obszar nazywamy dnem macicy. Po kompletną separację dwóch trzonów, czasami z dwoma szyjkami, dwoma pochwami. Co jest ważne także w kontekście tego, o czym mówiliśmy na wykładzie poprzednim u dziewczynek. Jeżeli jest jakakolwiek wada macicy bądź wada pochwy, bywają wady pod tytułem zarośnięcie pochwy, wtedy ta pierwsza miesiączka zakrawa o horror, tak? Taka dziewczynka ma olbrzymie bóle w podbrzuszu, dlatego że krew miesiączkowa nie jest w stanie wypłynąć przez wargi sromowe na zewnątrz. Gromadzi się w tej powiększającej się, rozdymającej się pochwie, a jest to narząd naprawdę elastyczny. Myślę, że nikogo z dorosłych osób tutaj nie muszę o tym fakcie przekonywać. I taka powiększona pochwa, często właśnie bardzo bolesna, bywa w badaniu perrektum, czyli przez odbyt możliwa do wyczucia. W obrazie USG widzimy olbrzymią przestrzeń wypełnioną krwią w różnym stopniu schemolizowania i taka dziewczynka wymaga interwencji chirurgicznej. Czasami dochodzi do tego, że kobieta nie wie o tym, że ma dwa trzony macicy. Dobrze jest, jeżeli oba są połączone bądź z jedną pochwą, bądź z dwoma pochwami, gdy obie pochwy mają ujście w zewnętrznych narządach płciowych. Natomiast zdarza się taka sytuacja, że dziewczynka jest badana i raz wchodzimy do pochwy, a druga przestrzeń nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym i jest właśnie tą pochwą ślepą, w której może gromadzić się krew z tego drugiego trzonu macicy. Także bywają właśnie takie sytuacje, gdzie są dwa trzony, jest jeden trzon, ale dwie pochwy. I wtedy badając bardzo młodą dziewczynkę stwierdzamy, raz widzimy szyjkę macicy, a drugi raz wchodzimy do przestrzeni i tej szyjki w ogóle nie znajdujemy. Tak, i takie sytuacje też się zdarzają i są one właśnie związane z tym okresem dojrzewania płciowego. Dobrze jest, kiedy reakcja lekarska jest bardzo szybka, profesjonalna, ale też z pełnym poszanowaniem godności takiej młodej kobiety, młodej dziewczyny, która w tym okresie 12-13 lat dowiaduje się o takiej wadzie. Też bardzo ważne jest w pełne wyjaśnienie mamie czy rodzicom i tej młodej dziewczynie na takim poziomie, na jakim ona jest w stanie to zrozumieć, z jakimi konsekwencjami tutaj będziemy mieli do czynienia w jej życiu dorosłym. W tym miejscu widzimy jajniki, tutaj widzimy jajowody, lejki jajowodu, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jajników. Mamy jamę macicy, która jest wyściełana błoną śluzową, tak zwanym endometrium, szyjkę macicy, pochwę, właśnie wargi sromowe mniejsze i wargi sromowe większe. Mówimy dzisiaj o najczęstszych problemach ginekologicznych. Myślę, że nie ma na sali człowieka, który by nie zetknął się z jakimkolwiek rodzajem zapalenia pochwy i sromu. Będziemy dzisiaj mówić o etiologii, o preparatach, o badaniu stopnia czystości, a jak to zapalenie pochwy zdiagnozować i zobaczyć. Co Państwo będą widzieli w karcie przy zapaleniu pochwy i sromu? Mogą Państwo widzieć nieprawidłową wydzielinę, która będzie miała nieprawidłowy zapach, będzie miała nieprawidłowy kolor, konsystencję bądź nieprawidłową ilość. O zapaleniu mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z czynnikiem bądź bakteriologicznym, bądź wirusowym, bądź mamy etiologię mykoplazmy, ureaplazmy, które nie są ani bakteriami, ani wirusami i możemy mieć etiologię grzybiczą. Już na podstawie obserwacji wydzieliny Państwo wiecie, że możemy wstępnie zdiagnozować, jaka jest to etiologia zakażenia. Natomiast nie ma zakażenia bez objawów. Także bardzo rzadko istnieje, natomiast my akurat w naszej praktyce, gdzie naszym głównym spektrum zainteresowania jest niepłodność, z takim objawem, które manifestuje się tylko niepłodnością, a jego etiologią jest zakażenie, spotykamy się. Tak, czyli kobieta przechodzi szereg konsultacji medycznych, była badana przez wielu ginekologów, natomiast nikt u niej nie zwrócił uwagi na to, że być może problemem niepłodności jest zwykłe, banalne zakażenie, dlatego że ona nie manifestuje ani dyskomfortu, ani pieczenia, ani zaczerwienienia. Ta wydzielina na pierwszy rzut oka jest wydzieliną czystą, jałową. Dopiero wykonanie celowanego posiewu i antybiogramu umożliwia nam postawienie rozpoznania. Co jeszcze? Pacjentki nie potrafią operować językiem polskim, tak? I to musimy sobie uświadomić. My też ten język mamy coraz bardziej ubogi. Proszę Państwa, większość pacjentek, które przychodzi do mnie, mówi, że ma upławy. Jak dopytuje się, jak te upławy wyglądają, okazuje się, że pacjentka ma na myśli prawidłową fizjologiczną wydzielinę z dróg rotnych. I określeniem upławy określa to, co Państwo mówią, śluz płodny. Tak? I dojście do tego, czy my mówimy o tym samym, czyli czy ja i pacjentka pod hasłem upławy rozumiemy to samo, zajmuje bardzo często sporo czasu, żeby dojść do tego, o czym my właściwie mówimy. Jeżeli wizyta u ginekologa trwa przysłowiowe 5 minut, bardzo mi przykro, ale do tego konsensusu lekarz i pacjentka nie dojdą. I pacjentka będzie przekonana, bądź że została źle potraktowana, bądź jej problem został zbagatelizowany, a bardzo często lekarz nie dopyta, dlatego że czas wizyty i tutaj nawiązanie tego kontaktu i zrozumienie siebie nawzajem, no po prostu musi być na wizycie odpowiedni. Dlatego bardzo często w tym miejscu zwracam się do Państwa, tak? To Państwo są nauczycielami, to Państwo, te młode kobiety widzą bardzo często w takim kontakcie z ich płciowością po raz pierwszy. To Państwo uczą ich prawidłowej nomenklatury. I bardzo proszę zwrócić właśnie szczególną uwagę na nazewnictwo, na to, żeby dziewczyny, ja nie wymagam, żeby każdy mówił językiem medycznym. Mam nadzieję, że do Państwa też nie mówię dzisiaj w sposób jakiś bardzo właśnie dla Państwa trudny czy niedostępny. I w ten sposób też musimy rozmawiać ze swoimi pacjentami, żeby usłyszeć, że pod hasłem upławy rozumiemy to samo, a nie rozumiemy na przykład fizjologicznej wydzieliny związanej z fazą cyklu. Także tutaj dlatego tyle czasu, przepraszam, na ten temat poświęcam. Mam w tym swój własny, ukryty, a w tej chwili już jawny dla Państwa interes. Proszę Państwa, zwykłe pH pochwy, tak? Czyli papierek lakmusowy, który pokazuje nam, z jakim pH mamy do czynienia. Jeżeli mamy tą wartość pH pomiędzy 3,8 a 4,5, najczęściej mamy do czynienia z zakażeniem drożdżakami, czyli tak najpopularniej zwaną grzybicą pochwy. Jakie są możliwe symptomy? Świąt. I to jest na pierwszym miejscu. Jeżeli pacjentkę swędzi, w pierwszej kolejności podejrzewamy zakażenie grzybicze. Białe, gęste, grudkowate upławy, zazwyczaj bezwonne. Natomiast pacjentki bardzo często czują, tak, szczególnie te, które robią chleb na zakwasie, to one dokładnie wiedzą, jak drożdże pachną, prawda? I ta z pań, która w ostatnim czasie piekła kołacz, to też wie dokładnie, jak drożdże pachną. I to są pacjentki świadome, które powiedzą, wie pani co, pani doktor, ale to mi pachnie grzybicą. I ja wtedy już wiem, mam takie pacjentki, które rozpoznanie stawiają za mnie, a ja niesłusznie kasuję pieniądze. Proszę Państwa, zaczerwienienie warg sromowych. Taka wydzielina serowata, grudkowata, która wypływa z pochwy, bardzo drażni wargi sromowe. To zaczerwienienie jest olbrzymie. Ja ostatnio miałam pacjentkę, która przyszła z tak zaczerwienionym stromem, tak zmienionym chorobowo, że jak ja usiadłam, ponieważ pracowałam 10 lat w klinice ginekologii onkologicznej, usiadła na fotelu, ja mówię, matko, jedyna rak. Rak jak wymalował, tak? Okazało się, że to była zwykła grzybica. Ale pacjentka tak długo z tą grzybicą chodziła, że skóra była w takim stanie, tak zmacerowana, z takimi zmianami, że wyglądało to naprawdę, naprawdę dramatycznie. To są pacjentki, u których takie infekcje bardzo często dają pieczenie bądź ból przy oddawaniu moczu i co jest też taką rzeczą charakterystyczną, że jest takie uczucie gorąca, tak, podczas oddawania moczu, jakby ten mocz miał wyższą temperaturę, bądź ból pęcherza moczowego po oddaniu moczu, tak? Czyli powiedzmy w trakcie oddawania ten gorący mocz na chwilę przynosi jakąś ulgę, ale po mikcji pacjentka podaje, że wtedy ten pusty pęcherz to ją dopiero boli. Także to jeżeli chodzi o grzybicę i jej objawy. Jeżeli mamy pH między 4,5 a 7, najczęściej mamy do czynienia z zakażeniem bakteryjnym. I proszę Państwa, żaden Iladian, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale pani doktor, która zgodziła się reklamować ten preparat, ma wytyczony proces sądowy z ramienia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, że reklamuje preparat, który teoretycznie działa na wszystko, jak coś działa na wszystko, to nie działa na nic. Także proszę Państwa, też wśród naszych pacjentów, ja to mówię do Państwa, żeby Państwo wynieśli tą wiedzę zarówno dla siebie, jak i dla swoich pacjentów, z którymi się Państwo spotykają we własnej praktyce. Nie polecajmy nigdy nic, ale jeżeli pacjent wprost nas spyta, co Pani myśli, tak, czy kupić dany preparat, wtedy nie wahajmy się powiedzieć, tak, że decyzję powinien w takiej sytuacji podejmować lekarz. Zakażenie bakteryjne bardzo często jest nawrotowe, jest źle leczone, niedodiagnozowane, leczona jest tylko pacjentka, nie leczony jest jej mąż czy partner i w związku z tym te zakażenia niestety odbijają się na całym organizmie, mogą mieć charakter wstępujący, o czym mówiłam Państwu na ostatnim wykładzie. Czym się charakteryzują? Wydzielina z dróg rodnych ma tutaj troszeczkę inny charakter. Upławy są biało-szare, są homogenne. Tak jak przy grzybicy mieliśmy objawy takie grudkowate, serkowate, jak któraś z Was robiła kiedykolwiek twarożek, to wie, o czym mówię. Natomiast tu wydzielina jest homogenna, jest gładka. Natomiast bardzo często jest ten nieprzyjemny taki rybi zapach i on bardzo często ujawnia się na przykład po stosunku. Pacjentka przy zakażeniu bakteryjnym często nie ma objawów bólowych. Ona nie ma tego dyskomfortu, ona nie ma tego bólu, nie ma tego zaczerwienienia. Czyli niestety z zakażeniem bakteryjnym pacjentka dużo dłużej chodzi, rzadziej trafia do ginekologa i rzadziej z tego powodu jest odpowiednio leczona. Inne zakażenia, wtedy, kiedy mamy do czynienia z pH między 4,5 a 7 i tutaj mamy najczęściej do czynienia z zakażeniem pierwotniakami, takimi jak rzęsistkowicą i jest to, mimo że rzadki, ale bardzo, bardzo poważny stan, tak? Dlatego, że tutaj dynamika rozwoju tego zakażenia jest bardzo duża. Natomiast pacjentka rzadko kiedy bagatelizuje te objawy, bo tak jak Państwo widzą, objawy są mocno wyrażone. Jest to świąt nie tak duży, ale jednak istnieje tak, nie tak duży jak przy zakażeniu grzybiczym, ale jednak istnieje. Jest duże pieczenie, bolesne oddawanie moczu, jest ból przy stosunku, wydzielina z dróg rodnych, czyli te upławy mają nieprzyjemny zapach, ale też bardzo brzydki kolor, żółto-zielony. Jest też ból i zaczerwienienie miejsc intymnych. Tak, proszę Państwa, wygląda szyjka macicy, ale jeszcze przepraszam, wróćmy do tych zakażeń. Pewnie, że pH pochwy jest wygodnym badaniem, szybkim, i też mało kosztownym, tak? Bo co to za problem przyłożyć papierek? Natomiast z racji tego, że musimy nie dość, że postawić dobre rozpoznanie, to jeszcze dobrać odpowiednie leczenie, tak jak wcześniej Państwu mówiłam, jeżeli coś jest na wszystko, to prawdopodobnie jest to też do niczego. W związku z tym ja bardzo często w mojej praktyce lekarskiej posiłkuję się pobieraniem celowanych posiewów i uważam to za najbardziej racjonalne podejście. Nie dlatego, że ja to robię, ale dlatego, że ma to rzeczywiście duże uzasadnienie. Po pierwsze, możemy pacjentkę leczyć w sposób celowany, czyli nie podajemy szerokospektralnych, na przykład antybiotyków, kiedy pacjentka ma stricte zakażenie grzybicze, niepotrzebnie w związku z tym nie wyjaławiamy jej organizmu. Przy zakażeniach bakteryjnych unikamy dzięki celowanym posiewom i leczeniu według antybiogramu, unikamy nawrotom zakażeń, a także jesteśmy w stanie wyeliminować ten czynnik bakteryjny, który bardzo często może prowadzić do zakażeń wstępujących, czyli zakażenia błony śluzowej, wyścielającej jamę macicy, tak zwane endometritis. Jest to jednostka chorobowa, która przede wszystkim charakteryzuje się niemożnością zajścia w ciążę, niemożnością donoszenia ciąży, ale także, co Państwo będą widzieć w karcie, nieprawidłowe krwawienia acykliczne. Krwawienia przed miesiączką, po miesiączce są bardziej charakterystyczne do zaburzeń hormonalnych. Natomiast takie krwawienia w środku cyklu, zupełnie niezwiązane z fazą, ani z miesiączką, ani z owulacją, bardzo często właśnie świadczą o zapaleniu endometrium. I tu diagnostyka jest coraz łatwiejsza, dlatego że mamy możliwość pobrania bioptatu endometrium, czyli drobnego fragmentu endometrium w trakcie zwykłej wizyty ambulatoryjnej. Oczywiście jest ten bioptat pobierany w warunkach jałowych przez lekarza i może być on zarówno oceniany histopatologicznie, jak i właśnie bakteriologicznie, czyli możemy to rozpoznanie postawić w sposób łatwy, jasny i jednoznaczny. Także proszę rzeczywiście ze swoimi pacjentkami, u których Państwo widzą w kartach jakiekolwiek nieprawidłowe wydzieliny, nie odsyłać do apteki, tylko odsyłać do specjalisty. Dlatego, że nieleczona infekcja, właśnie tak jak mówię, w przyszłości może owocować u takiej pacjentki młodej niepłodnością. I no, duża odpowiedzialność leży w związku z tym na każdym z nas. Także nie bagatelizujmy tego problemu. Tak? Może on na pierwszy rzut oka wydaje się właśnie tak prosty i taki banalny i wystarczy iść i powiedzieć pani farmaceutce, że poprosi pacjentka coś na drogi rodne, ale to coś może być zupełnie niewycelowane, może być olbrzymią kulą armatnią, która celuje w jakąś małą muszkę, owocówkę. Także to jest wygląd prawidłowej szyjki macicy. Jak widzimy, jest to kobieta, która już rodziła, czyli ma ujście takie szparowate, ale tarczę gładką, ładną, lśniącą, niezaczerwienioną, z prawidłowym nabłonkiem. Tu można się troszeczkę czepiać, że być może troszeczkę za szybko parła w trakcie tego porodu i troszkę ta szyjka jej pękła, ale wygoiła się bardzo ładnie, także jest to prawidłowa szyjka macicy. Kiedy mówimy o ektopii, na tarczy części pochwowej, czyli na tej naszej szyjce macicy, powinien być nabłonek płaski. granica pomiędzy nabłonkiem płaskim a nabłonkiem gruczołowym, który wyścięła wnętrze szyjki macicy, jest umownie zlokalizowana na tarczy. I trzeba odróżnić ektopię, która może być stanem fizjologicznym, dlatego że tak wygląda szyjka u dojrzewającej dziewczynki i jest to fizjologia. Jeżeli taką szyjkę widzimy u kobiety 30-letniej, to już fizjologia nie jest, jest to ektopia. Czyli trzeba odróżnić, gdzie sami Państwo widzą, tak, tu mamy tą granicę pomiędzy nabłonkiem płaskim, który jest jasnoróżowy, lśniący, nie przeświecają przez niego naczynia krwionośne, a nabłonkiem gruczołowym, który jest zazwyczaj czerwony, grudkowaty, mniej lśniący i gdzie są widoczne liczne naczynia krwionośne. Natomiast też kolejnym stadium jest nadżerka. Nadżerka, tak jak Państwo widzą, nie ma już tych gładkich granic. Ten kolor jest dużo bardziej żywo-czerwony. Różnica pomiędzy nabłonkiem płaskim a tym, co znajduje się tutaj, jest znaczna. I to już jest stanowczo patologia, niezależnie od fazy życia tej kobiety. Czyli to, co tu widzieliśmy, mogło być fizjologią u nastolatki, tak ten obraz jest już zawsze patologią. Nadżerka jest właśnie wynicowaniem tego nabłonka gruczołowego na tarczę części pochwowej i w badaniu ginekologicznym, kiedy zakładamy wziernik, tą tkankę widzimy właśnie w pierwszej kolejności nieprawidłowo zlokalizowaną. Dlaczego to stanowi problem? Nabłonek płaski jest przystosowany do kontaktu ze światem zewnętrznym. Szyjka macicy jest w pochwie, która jest światem zewnętrznym. I jeżeli ta szyjka jest pokryta nabłonkiem płaskim, jest chroniona przed tym światem zewnętrznym. Jeżeli w tym miejscu znajduje się nabłonek gruczołowy, który normalnie powinien być wewnątrz, w kanale szyjki macicy, ten nabłonek poddany czynnikom zewnętrznym zachowuje się jak ciągle drażniony obszar. Jeżeli któraś z pań miałaby taką ranę na nosie, ile by panie wytrzymały z czymś takim? 2 dni? 3? 4. już by pani nie poszła do pracy, bo już by się pani wstydziła, jeżeli nie pierwszego dnia. Tak? Do lekarza by pani trafiła po ilu dniach? No, do tygodnia, najbardziej cierpliwym i najmniej oglądającym się w lustrze. Gwarantuję, że po tygodniu 100% pań byłoby u lekarza z taką raną na nosie. Natomiast, drogie panie, z taką raną na szyjce macicy potraficie przechodzić kilkanaście lat. Nie dlatego, że o niej nie wiecie, tylko dlatego, że zostałyście nieprawidłowo poinformowane, co to jest i czym to grozi. Nie widzicie tego same, widzi to raz na rok, daj Boże, wasz lekarz i mówi, a pani ma nadżerkę. To taka zwykła rzecz. Natomiast wy nie dopytałyście, czy jest to ektopia, czy jest to nadżerka. I jeżeli chodzicie z takim stanem, który jest przewlekłym stanem zapalnym i to są te panie, które mają powtarzającą się cytologię, tak zwaną niby dwójkę, ale z ciągłym zapaleniem. Czyli lekarz mówi, a taka dwójka, wie pani, no kazali tu pobrać kontrolę po leczeniu, no, ale my sobie za rok powtórzymy. Proszę państwa, tak nie może być. Może być drugi stopień cytologii, czy w ocenie Bethesda, szyjka ze stanem zapalnym, ale która nie wymaga leczenia i tutaj też nie demonizujmy. Z taką cytologią można sobie spokojnie ten rok następny chodzić, ale jeżeli na wyniku cytologii mają panie napisane czarno na białym, że wymaga kontroli po przeleczeniu, to znaczy, że prawdopodobnie na szyjce prawdopodobnie jest coś takiego. Czyli należy to zdiagnozować, przeleczyć i pobrać kontrolną cytologię. Dlatego, że nasilony stan zapalny wynikający z obecności tego nabłonka gruczołowatego, który nie jest przystosowany do kontaktu ze światem zewnętrznym, wiąże się z częstszymi zakażeniami, zarówno grzybiczymi, wirusowymi, jak i pierwotniakowymi, drożdżowymi, grzybiczymi. Tak? Także domagajcie się w takich sytuacjach leczenia. Co widzicie u pacjentek w karcie? Przewlekły śluz. Przewlekły śluz, który jest obecny w drugiej fazie cyklu. Śluz, który ma jakikolwiek nieprawidłowy charakter. Tu się Litka ze mną nie zgodzi, ale będzie to śluz typu gumowatego, kleistego, żółto podbarwiony. Profesor Hilgers inaczej go nazywa, ale my wiemy z naszej praktyki, że najważniejsze jest właśnie mówienie jednym językiem z pacjentką. I jeżeli dopytają panie, czy pacjentkę, dopytają państwo pacjentkę, czy w drugiej fazie cyklu ma śluz taki jak zaschnięty klej, gumowaty, ciągnący się, żółto podbarwiony, to mogą państwo z 98% z prawdopodobieństwem powiedzieć pacjentce, że prawdopodobnie ma nadżerkę. Proszę państwa, tutaj widzimy wychodzący z ujścia wewnętrznego poliprzyjki macicy. Myślę, że taki obrazek każdego z państwa przekonuje, że jest to patologia. Natomiast proszę mi uwierzyć, że wiele pacjentek ze zdiagnozowanym polipem potrafi przechodzić naprawdę kilka ładnych lat, które wiedzą o tym, ale nikt też nie powiedział im, że ten polip jest fragmentem tkanki, która powinna znajdować się wewnątrz szyjki macicy bądź nawet wewnątrz jamy macicy, a jest on też poddany czynnikom zewnętrznym, warunkom zewnętrznym przy współżyciu, przy kontakcie nawet z wodą z wanny i że taki drażniony polip może przejść transformację w kierunku nowotworu. I tu też bardzo ważne jest objawy. Zarówno przewlekły śluz, jak i tak zwane krwawienie kontaktowe. Przy nadżerce też mamy krwawienie kontaktowe, czyli pacjentka mówi, a po współżyciu zawsze w tym śluzie są jakieś nitki krwi. Tak? Wtedy możemy właśnie podejrzewać, że ma pacjentka albo nadżerkę, albo właśnie polipa, gdyż on drażniony mechanicznie też może podkrwawiać. Stanowczo taka pacjentka z polipem powinna być w trybie zwykłym, tak, czyli 3-6-miesięcznym, skierowana do zabiegu usunięcia tego polipa w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Różnie. Dopiero po wycięciu tego i zbadaniu histopatologicznym możemy określić, czy jest to nabłonek gruczołowy, czyli jest to polip endocerwikalny, takie będą państwo mieli rozpoznanie na histopatologicznym wyniku, czy jest to polip endometrialny, tak? Tego na pierwszy rzut oka nikt z nas nie jest w stanie ocenić, dopiero po badaniu histopatologicznym. No a tutaj mamy najgorszego naszego wroga, czyli rak szyjki macicy. Okropnie wygląda, prawda? Ale myślę, że nikt z państwa, kto zobaczyłby taki obraz, nie przeszedłby wobec niego obojętnym. Czyli proszę państwa, wystarczy, że ta pacjentka trafi do lekarza. I to nie musi być lekarz, naprotechnolog z kilkunastoletnim stażem. To wystarczy pokazać studentowi medycyny i on już będzie wiedział, że coś tutaj jest nie tak. Także jaki jest z tego wniosek? Raka szyjki macicy mają kobiety, które się nie badają. Tak? I taki stopień zaawansowania wynika z tego, że ta pacjentka nie była u ginekologa 12 miesięcy temu. Tak? To jest kilka lat. Czy są jakieś pytania odnośnie tego, co do tej pory powiedzieliśmy? To lecimy do mięśniaków, Macic. Tak. Mhm. Tak, to jest bardzo ważne właśnie, co Lidka tutaj mówi. Przy zakażeniach wszelkich dróg rotnych, czy to jest zakażenie drożdżakowe, czy rzęsistek, czy zakażenie bakteryjne, czy zakażenie typu chlamydia, czy mykoplazma, ureaplazma, leczeni powinni być oboje pacjenci, czyli pacjentka i jej mąż, jej partner, i leczeni do skutku. Co to znaczy? Leczymy do tej pory, aż nie mamy objawów klinicznych i mamy czyste posiewy. Czyli bardzo ważną rzeczą jest pobranie kontrolnego posiewu 7, 10, 14 dni po zakończonej antybiotykoterapii. I dopiero wynik bakteriologiczny, że wyhodowano tam florę fizjologiczną bądź pałeczki kwasu mlekowego, czyli ten Lactobacillus nasz, tylko, a żadnych innych patogenów, upoważnia nas do postawienia rozpoznania, że tak, proszę pani, zakażenie zostało wyleczone. Bardzo często niestety pacjentki bagatelizują, a mężczyźni, no niech się panowie sami przyznają z ręką na sercu, który z was lubi łykać jakieś tabletki. A jak przyniesie żona do domu tabletki i powie, masz tu tabletki od ginekologa, no zwariowałaś. No zwariowałaś, w życiu nie byłem u ginekologa. No sorry, raz byłem z tobą, jak byłaś we wczesnej ciąży, tak? Ale to było tak obrzydliwe, że już więcej nie poszedłem. Proszę pań i proszę panów, zakażenie musi być leczone równoczasowo. Zakażenie musi być leczone do skutku. Inaczej następuje, jak ja to mówię, ping-pong, tak? Czyli ja wyleczę pacjentkę, pierwsze współżycie i co pacjentka ma? Nawrót. A jak to jest w życiu codziennym? Pacjentka cierpi, ma podrażnienie, zaczerwienienie, upławy, tak, a nie fizjologiczną wydzielinę z dróg rodnych, ma naprawdę upławy, ma pieczenie, ma świąt, a facet, nie, mi nic nie jest. A nie ma pan takich jakichś tam drobnych? A takie drobne to mam, ale z tym się da żyć. Proszę panów, dopóki to nie jest u żony wyleczone i pan nie przeszedł dokładnie takiej samej terapii, czasem dłuższej, tak? Jeżeli mamy do czynienia z zakażeniem typu mykoplazma, ureaplazma, bądź z zakażeniem typu chlamydia, to dotyczy tych wszystkich, którzy byli w krajach anglosaskich. Sprawdźmy, czy nie wróciliśmy z drobnym nadbagażem, tak, z Wielkiej Brytanii pod tytułem chlamydia. Tam jest to na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o niepłodność. U nas chlamydia nie jest aż tak popularna, ale ponieważ coraz więcej naszych rodaków przebywa właśnie na wyspach bądź w Stanach Zjednoczonych, w krajach anglosaskich, tą chlamydię bardzo skutecznie przesiedlamy na nasz teren. I jest to zakażenie zupełnie bezobjawowe, może być zupełnie bezobjawowe, bądź charakteryzujące się naprawdę drobnymi dolegliwościami, ale bardzo niebezpiecznymi skutkami. Pewnie o zapaleniu płuc na podłożu chlamydia już państwo słyszeli, ale właśnie zakażenie dróg moczowych, dróg moczowo-płciowych chlamydią skutkuje po prostu niepłodnością. Natomiast, co jest pocieszające, jest to świństwo wrażliwe prawie na wszystko. Czyli nawet ten taki trzydniowy antybiotyk na S też temu zapobiegnie i pięknie to wyleczy. Zwykła nasza stara doksacyklina, wibramycyna, czyli to, co w dzieciństwie mamy z takim trudem zdobywały dla nas, żebyśmy nie chorowali na zapalenie oskrzeli, to też jest bardzo skuteczne. Czyli jest ten drobnoustrój wrażliwy prawie na wszystkie antybiotyki i bardzo łatwo ustępuje. Natomiast jest bardzo poważny i trudny do diagnostyki. Dlaczego? tak zwany antygen HBS, antygen, przepraszam, chlamydia, który często zlecają lekarze z krwi, jest w przypadku zakażenia układu moczowo-płciowego niediagnostyczny. Tak? To znaczy, że mieliśmy kontakt, ale najczęściej drogą wziewną, tak? z chlamydią, ale nie wiemy, czy nie mamy tego w układzie moczowo-płciowym. Dopiero pobranie celowanego wymazu odpowiednią szczoteczką na odpowiednie podłoże i badanie metodą PCR dopiero nam ujawnia, czy nie mamy tego zakażenia. Badanie nie jest ani przyjemne, ani tanie, ale w przypadku osób starających się o ciążę jest bardzo ważne, jeżeli nie niezbędne. Także myślę, Lidka, że chyba wszystkich przekonałaś, że badanie po leczeniu jest konieczne i badanie obojga partnerów jest po prostu niezbędne w dzisiejszych czasach. Bardzo proszę. Wszystko zależy od stopnia nasilenia bólu i objawów towarzyszących tym miesiączkom. Wiemy z doświadczenia naszego, nawet jako rodziców, że bardzo często bolesne miesiączki są bardziej w głowie niż somatyczne, tak? Czyli mają bardziej podłoże psychoemocjonalne niż somatyczne. W związku z tym bardzo ważna jest rozmowa. Czy ciebie boli, na ile ciebie boli, czy ten ból uniemożliwia ci pójście do szkoły, czy tylko pójście na WF. A gdybyś miała iść na urodziny do Jump City, to z tą miesiączką bolesną byś poszła, czy tylko nie chcesz iść na koszykówkę, tak, której po prostu nie lubisz. Także tutaj rozmowa i jeszcze raz dobry kontakt z dzieckiem jest podstawą do tego, żeby zweryfikować, czy taka bolesna miesiączka nadaje się tylko do obserwacji, czy należy już udać się do fachowca. Bolesne miesiączki, które przebiegają z omdleniami, z wymiotami, z biegunkami, nadają się na pewno na konsultację z ginekologiem dziewczęcym. Stopień nasilenia bólu też bardzo często lubimy określać na podstawie tego, a ile tych leków przeciwbólowych dziewczynka łyka w ciągu dnia. Jeżeli w pierwszym dniu takiej bolesnej miesiączki, w pierwszym bolesnym dniu miesiączki przechodzi po jednej nospie, no to proszę Państwa, no sorry, ale jedną nospę to ja powinnam łykać 500 razy dziennie, tak? Więc to nie jest żaden ból. Jeżeli mama pacjentki mówi, ale pani doktor, to już my próbowałyśmy i panadol, i paracetamol, przepraszam, i ibuprofen, i nic, a babcia miała ketonal i jak dziecko łyknęło ketonal, to dopiero ona żyła, no to w tym momencie tak, mamy do czynienia z bolesną miesiączką. Tak? Także tutaj też ważny jest stopień nasilenia bólu. Jeżeli dziewczynkę boli 1-2 dni w miesiącu, też nie demonizujmy tego. Którą z nas coś nie boli 1-2 dni w miesiącu? No. Jak ja się budzę i nie boli mnie głowa, to znaczy prawdopodobnie, że już nie żyję. Tak? No więc też zwróćmy na to uwagę, bo jeżeli to jest 1-2 dni w miesiącu, no to każda z nas, ja jestem bardzo wymagającą mamą, tak? Ale 1-2 dni w miesiącu to naprawdę temu dziecku można odpuścić, tak? Natomiast jeżeli boli całą miesiączkę, 5-7 dni i to dziecko jest przez tydzień wyłączone z zajęć szkolnych, no to w tym momencie naprawdę mamy do czynienia z problemem. Jak diagnozować taką dziewczynkę? Bardzo trudno. Powoli. Bardzo rozważnie i nigdy nie możemy mieć pewności, niestety, czy nasza diagnoza jest dobrze postawiona. Dlatego, że w bardzo wczesnym okresie życia takiej młodej dziewczynki może się rozwinąć choroba, o której będę mówiła za chwileczkę, czyli endometrioza. Tak? I tego nie możemy przegapić, ale jednocześnie nie możemy postawić w 100% rozpoznania. Możemy tą chorobę tylko podejrzewać. Co jest jeszcze ważne, jeżeli dziewczynka cierpi i rzeczywiście te środki przeciwbólowe muszą być podane, nie jedna nospa, tak jak mówię, tylko środki przeciwbólowe, które, nie ukrywajmy, działają na wątrobę, prawda? i muszą być podawane. W tym momencie rzeczywiście trzeba trafić do lekarza specjalisty, dlatego że są środki przeciwbólowe skierowane stricte na bolesne miesiączkowanie, które nie pomogą, jeżeli boli kogoś ząb czy głowa, tak? Są skierowane właśnie do leczenia bolesnych miesiączek. I te środki mogą być wypisane po pierwsze ze zniżką, a po drugie tylko przez lekarza. Dlatego warto z taką dziewczynką pójść do lekarza po to, żeby nie faszerować jej niepotrzebnie paracetamolem czy ibuprofenem, który dodatkowo szkodzi na inny układ. Tak? Tak jak mówię, jeżeli coś jest na wszystko, to prawdopodobnie jest do niczego. Tak? Albo akurat wiem o tym, że jest proces, tak, wytoczony tej pani doktor, że są badania, które udowodniły brak skuteczności akurat tego preparatu. Przepraszam, że się posłużyłam nazwą handlową, ale po prostu jest to dosyć głośna medialnie sprawa. No może głośna w środowisku ginekologicznym, a nie w środowisku nauczycieli naturalnych metod, ale chciałam się z Państwem podzielić taką wiedzą, bo niejednokrotnie to pani będzie tym konsumentem, który się nabierze na tą reklamę. I po prostu chciałam lojalnie Państwa uprzedzić z racji tego, że no dla mnie jest to sprawa oczywista, a tutaj nie chciałabym, żeby Państwo padli ofiarą reklamy, tak? Dla dojrzewającej dziewczynki nie ma jednoznacznego okresu, gdzie ona powinna trafić do ginekologa. Trzeba się kierować bardzo subiektywnie tym, co się z dzieckiem dzieje. 2-3 pierwsze lata rozwoju to jest okres tej burzy hormonalnej. Po pierwszej miesiączce, 2-3 pierwsze lata, tak jak Państwu mówiłam, dopiero stabilizuje się cykl. Dopiero po 2 latach od początku miesiączkowania możemy próbować diagnozować nieregularne cykle, tak? Przez te pierwsze 2 lata może się dziać z tą dziewczynką naprawdę wszystko, czyli te miesiączki mogą być zarówno co 28, jak i co 40-50 dni. Co powinno się w tych pierwszych 2 latach zapalić w głowie, tak? Rodzicowi, że trzeba iść do lekarza. Jeżeli miesiączki są częstsze. Częstsze niż co 22-21 dni. Kiedy miesiączki są bardzo obfite, czyli taka dziewczynka jest po prostu zanemizowana i mamy w morfologii niedokrwistość, miesiączka trwa ponad 7 dni krwawienie, jest taka jednostka chorobowa jak krwawienie młodocianych, tak? Czyli jest to bardzo poważny stan, gdzie taka dziewczynka może się po prostu skrwawiać, tak? I wymaga to rzeczywiście intensywnego działania lekarskiego. Natomiast po tych 2 pierwszych latach, jeżeli cykle 2-3 pierwszych latach od pierwszej miesiączki, jeżeli cykle nadal są bardzo nieregularne, ale tak jak Państwu mówiłam, to jest 28 plus minus 5-7 dni, czyli zarówno w tych ramach mieści się cykl 21-dniowy, jak i 32-dniowy, prawda? Jeżeli ta rozbieżność jest większa niż 28 plus minus 5-7 dni, no wtedy rzeczywiście można by taką dziewczynkę próbować diagnozować. Nie ma profilaktycznych wizyt u dziewcząt niewspółżyjących, które rozwijają się prawidłowo, u których cykle przebiegają regularnie, które nie zgłaszają żadnych dolegliwości ginekologicznych. Pewnie, że warto taką pierwszą wizytę odbyć w okresie do 18 roku życia, żeby taką dziewczynkę po prostu oswoić, tak jak pewnie chodzą Państwo ze swoimi malutkimi dziećmi na wizyty oswajające do stomatologa, gdzie mały pacjent jeździ na fotelu w górę, w dół, ma trąbę słonia, która odsysa mu ślinę i po prostu, a na koniec dostaje nadmuchaną rękawiczkę z namalowaną buźką. Tak samo ta osiemnastolatka, no może nie wychodzi ode mnie z nadmuchaną rękawiczką, ale wychodzi oswojona, przyszła z mamą, której ufa, tak, która albo trzyma ją za rękę, albo siedzi pod drzwiami i jest czujna na każde westchnięcie, nawet już nie mówiąc o jakimś drobnym okrzyku bólu za tymi drzwiami, ponieważ między 16 a 18 rokiem życia mama musi podpisać zgodę, ale nie musi być obecna przy badaniu. U dziecka poniżej 16 roku życia ma opiekun prawny, rodzic musi być obecny w gabinecie podczas każdej czynności medycznej, podczas także badania ginekologicznego. Dobrze jest, jeżeli zapewniamy tej pacjentce intymność i przesłonimy parawanem, natomiast rodzic do 16 roku życia musi być obecny w trakcie badania. Potem wszystko zależy od pacjentki, tak? Może tą córkę swoją trzymać za rękę, kiedy leży u mnie na fotelu czy na kozetce podczas badania, ale może też być po prostu fizycznie obecny, odwrócony dyskretnie, tak żeby dziewczynce zapewnić intymność. Natomiast do 18 roku życia właśnie w takich warunkach bardzo sprzyjających i namawiam, żeby ta pierwsza wizyta nie była w momencie, kiedy rzeczywiście coś się dzieje, bo kiedy boli, to już ta wizyta ma inny charakter, wygląda inaczej i pacjentka jest po pierwsze no, dotknięta bólem, po drugie dotknięta stresem i w związku z tym ta wizyta przebiega już inaczej. Natomiast nie ma wytycznych, tak, że tyle i tyle czasu od pierwszej miesiączki pacjentka powinna zjawić się na pierwszej wizycie. Fajnie jest, kiedy pacjentka nie trafia pierwszy raz do ginekologa z pierwszą ciążą, tak? A to niestety u nas w Polsce zdarza się nagminnie, tak? Że pierwszy kontakt z ginekologiem mamy w 7 tygodniu pierwszej ciąży. Możemy przejść do mięśniaków? Nie możemy, słucham. Tak? Po pierwsze, polip nie może się wchłonąć. Polip w zależności od fazy cyklu może być bardziej lub mniej widoczny, może być mniejszy albo większy, może się urwać i wydostać na przykład z krwią miesiączkową bądź z jakimś innym krwawieniem acyklicznym. Natomiast wtedy najczęściej zostaje tak zwana szypuła polipa, czyli ten jego korzonek, nazwijmy to w taki sposób bardzo obrazowy. I ten polip wtedy odrośnie, tak? Odtworzy się w tym samym miejscu. Więc zdarza się, że polip raz widoczny w następnym badaniu może go nie być, ale to nie znaczy, że on się wchłonął. On albo jest dużo mniejszy, albo oderwał się i za chwilę na podstawie tego korzonka, tej szypuły polipa, on się z powrotem odtworzy. Natomiast jeżeli chodzi o okres bezpieczeństwa obserwacji takiego polipa, no może ja nie jestem cierpliwą osobą i to z tego wynika, ale 12 miesięcy to dla mnie jest górna granica normy. Zdarza się, że niektóre polipy ja leczę farmakologicznie, czyli właśnie próbuję złuszczyć jego obecność lekami farmakologicznymi, w nadziei na to, że odrywając się urwie na tyle dużą część tej swojej szypuły, że nie odrośnie. Natomiast no, to są chyba takie troszkę nasze pobożne życzenia i odwlekanie tego, co konieczne. Prawdziwy polip, proszę Państwa, jest do leczenia, bo to znaczy prawdziwy. Każdy polip prędzej czy później jest do leczenia chirurgicznego, tak? Mięśniaki macicy. Proszę Państwa, jak pacjentka usłyszy, że mięśniak macicy to nowotwór, to złapie się za głowę, ale to To jest prawda, natomiast rzeczywiście prosiłabym, żeby Państwo w ten sposób o mięśniakach do pacjentki nie mówili, ale w internecie ona sobie niestety takie rzeczy przeczyta, doczyta i muszą Państwo wiedzieć i potrafić odpowiedzieć jej na to pytanie, że tak, jest to rodzaj nowotworzenia, tak, ale jest to guz rosnący w mięśniu macicy, w mięśniówce macicy, który niszczy tylko ten mięsień, w którym rośnie, czyli taki guz, który nie da przerzutów odległych i nie niszczy sąsiednich narządów. Mięśniaki dzielimy na mięśniaki uszczypłowane, rosnące poza mięśniem macicy, mięśniaki śródścienne, które rosną pomiędzy prawidłowo występującą mięśniówką macicy. Mięśniaki możemy mieć podsurowicówkowe, czyli pod tą błoną zewnętrzną otaczającą mięsień macicy, albo możemy mieć mięśniaki podśluzówkowe, czyli te, które rosną pod błoną śluzową, czyli tym endometrium wyściełającym jamę macicy, oraz mięśniaki uszypułowane, które rosną do wewnątrz, bo to mamy mięśniak uszypułowany, który rośnie na zewnątrz mięśnia w kierunku miednicy, a ten jest uszypułowany i rośnie do wnętrza jamy macicy. Te dwa dają największe dolegliwości, jeżeli chodzi o krwawienia krwotoki. Te dwa dają najmniejsze, a te wszystko zależy, jak daleko leżą i jakiej są wielkości. To tak w najprostszym skrócie. Mięśniaki są bardzo popularne. I pacjentka, który raz usłyszy, że ma mięśniaka, na pewno tego nie zapomni. I rzeczywiście to rozpoznanie trzeba stawiać z dużym wyważeniem. Jeżeli mięśniak ma poniżej 1 centymetra, to odnotujmy sobie gdzieś tam na boku, że coś takiego jest, ale nie wpędzajmy tej pacjentki od razu w chorobę. Jeżeli ma powyżej 1 centymetra, mamy obowiązek poinformowania pacjentki o tym, że coś takiego zdiagnozowaliśmy i że prawdopodobnie z tą chorobą będzie miała do czynienia. Co jest ważne? Dynamika wzrostu, czyli nie tylko, że mięśniak jest i ma tyle i tyle centymetrów, ale jak on szybko rośnie. Mięśniak macicy w obrazie USG wygląda dosyć charakterystycznie. Jest to taki obszar o echogeniczności bardzo podobnej do mięśnia, tylko troszeczkę się właśnie różni strukturalnie od tego. No bardzo osobnicze jest to mierzenie mięśniaków i myślę, że ilu lekarzy tutaj jest na tej sali, każdy dostałby tą samą pacjentkę z tym samym mięśniakiem. To rozpiętość pomiędzy moimi pomiarami a pomiarami pani doktor byłaby duża. Więc fajnie jest, jeżeli kobieta ufa jednemu lekarzowi, ale też nie bójmy się konsultacji u kolegi, koleżanki i jeżeli pacjentka wróci i powie, ale on powiedział, że ten mięśniak jest dużo większy. Gorzej jak przyjdzie, powie, że ona, tamten powiedział, że jest dużo mniejsza, a pani mnie tak nastraszyła. Trzeba wtedy spokojnie wytłumaczyć, że to dlatego, że każdy z nas troszeczkę inaczej mierzy. Tak jak Państwo widzą, ta granica jest dosyć nieostra, nie jest taka jednoznaczna, także każdy z nas tutaj rzeczywiście kieruje się jakimś doświadczeniem własnym. Mięśniak też tą granicę ma bardziej wyraźną, kiedy jest mięśniakiem starszym. Jeżeli to jest świeżo rosnący mięśniak macicy, który niedawno powstał, to tą granicę ma bardzo zatartą i nawet w trakcie zabiegu operacyjnego, jak wyłuszczamy, to bardzo często ta granica nie jest taka jednoznaczna. Także to, jeżeli chodzi o obraz USG. I teraz co z takimi mięśniakami robić? No wszystko zależy, jak leżą i jakie dają objawy. Tak jak powiedziałam, mięśniaki macicy głównie charakteryzują się tym, że dają obfite, krwotoczne miesiączki, bóle w podbrzuszu, bóle przy stosunku, uczucie pełności w dole brzucha. Także każda miesiączka, która jest miesiączką różniącą się od dotychczasowego cyklu kobiety, czyli kobieta mówi, do tej pory moje miesiączki trwały 4-5 dni, ale wie pani co, teraz ja już krwawię 6 dni. No pewnie, że to nie jest tak na pierwszy rzut oka żadna patologia, ale jeżeli ta pacjentka skrupulatnie się obserwuje, ma okres zapisów sprzed ostatnich 12 lat i rzeczywiście te miesiączki u niej do tej pory trwały 3-4 dni, to teraz te 6 dni, co jeszcze, tak jak mówię, na pierwszy rzut oka nie wydaje się żadną patologią, już są warte przyjrzeniu się temu. Bo być może właśnie pojawił się mięśniak macicy. I mięśniaki, które właśnie są tutaj w bliskiej odległości do endometrium, to one dają te krwotoczne miesiączki. Mięśniaki, które są śródścienne, one często bardzo zniekształcają nam mięsień macicy. Mogą rosnąć naprawdę do dużych rozmiarów, natomiast nie dawać żadnych objawów w postaci nieprawidłowych krwawień. Tak? I kobieta może mieć 4-centymetrowego mięśniaka i 7-centymetrowego mięśniaka i krwawić 3-4 dni w sposób mierny, tak? Natomiast może mieć malutkiego mięśniaka uszypułowanego, takiego podśluzówkowego, czy właśnie podśluzówkowego bądź uszypułowanego, rosnącego do jamy macicy, maluteńkiego, pół centymetrowego i mieć krwotok 14-dniowy, tak? Więc nie ma takich jednoznacznych tutaj objawów. Wszystko zależy od tego, gdzie ten mięśniak jest zlokalizowany i w tym momencie te objawy bardzo, bardzo się mogą różnić. Także podstawą jest badanie ginekologiczne, ultrasonografia i określenie, na ile taki mięśniak pacjentce dokucza i na ile daje objawów, które będą nas skłaniały do skierowania pacjentki na leczenie. Do tej pory jest mnóstwo metod próbujących skutecznie leczyć mięśniaki macicy. No, życie i praktyka wskazuje, że tylko leczenie operacyjne rzeczywiście ma tutaj jakąś skuteczność. Są preparaty hormonalne, które można podawać przez 3-6 miesięcy, żeby na przykład spróbować tego mięśniaka zmniejszyć. Natomiast wiecie państwo, no podawanie pacjentce preparatu 3-6 miesięcy, gdzie miesięczna kuracja kosztuje 800 zł. No nie wiem, kto by się na to bez drżenia ręki zdobył, żeby tą receptę przez 6 miesięcy wypisywać. Także no jest uzasadnione na przykład zmniejszenie wielkości tego mięśniaka przed leczeniem operacyjnym, żeby po prostu zabieg operacyjny miał jak najmniejszą rozległość, najmniej szkodził i wiązał się z tym, że na przykład nie trzeba by otwierać jamy macicy. No to wtedy powiedzmy, tak, takie leczenie ma sens. Takiego mięśniaka uszypułowanego, rosnącego do jamy macicy można usunąć od strony pochwy, tak, czyli w histeroskopii można takiego mięśniaka po prostu tutaj odciąć. Takiego mięśniaka też można próbować, może nie całego, ale od strony wnętrza jamy macicy w zabiegu histeroskopowym wyciąć. Natomiast mięśniaki śródścienne czy takie zewnętrzne leczymy już zabiegami operacyjnymi, czy na drodze laparoskopii, czy na drodze laparotomii. Czy są jakieś pytania odnośnie mięśniaków? To idziemy do torbieli jajników. Proszę państwa, torbiel jajnika, czyli nieprawidłowa struktura w obrębie jajnika. Normalny jajnik, dla przypomnienia, wygląda tak. Tutaj widzimy, że coś jest na rzeczy. W obrazie USG bardzo często przestrzeń o różnej echogeniczności, to jest przestrzeń hypoechogenna, czyli o niższej echogeniczności niż otaczająca tkanka. Jak mamy taką ciemną przestrzeń, to zazwyczaj w środku jest płyn. Jest to prawdopodobnie tutaj torbiel właśnie surowicza, prosta, cienkie ściany, bez żadnych wtrętów, bez przegród, czyli najprawdopodobniej zwykła, prosta torbiel surowicza. Możemy mieć torbiel jajnika z taką wewnętrzną siateczką i to może być zarówno luf, czyli zluteinizowany pęcherzyk, nieprawidłowo pęknięty, który uległ przemianie hormonalnej, ale tak też może wyglądać torbiel endometrialna. Także to już jest torbiel bardziej podejrzana. Torbiel jajnika, tak zwany dermoid, kiedyś mówiliśmy na to potworniak, ale brzydko to brzmi, prawda? W związku z tym, jak się mówi dermoid, to jest to takie bardziej kulturalne i mniej straszące pacjentkę, ale sprowadza się to do tego, że w tej torbieli może być wszystko. A jak mówię wszystko, to mam na myśli włosy, łój, zęby. Tak, w takich torbielach możemy znajdować różne wtręty. Ale jest to wbrew pozorom bardzo prosta torbiel, która raz wycięta, zazwyczaj takie leczenie jest skuteczne i jednorazowe. I torbiel jajnika w przebiegu endometriozy. Tak jak Państwu pokazywałam, ona może mieć taki charakter tej siateczki, a może mieć charakter takiej torbieli z hyperechogennym wnętrzem. Co jest ważne? Ważne są te naczynia, tak? Czyli stopień unaczynienia tej torbieli, odżywienia. Jak leczymy torbiele jajników? W zależności od tego, co podejrzewamy. Jeżeli mamy torbiel taką surowiczą, prostą, możemy ją po pierwsze obserwować, tak? Dlatego, że może być to torbiel, która pojawiła się incydencjonalnie w tym akurat cyklu i po miesiączce ona po prostu zniknie, zostanie wchłonięta bądź w delikatny sposób pęknie, opróżni się samoistnie i w następnym cyklu po miesiączce już możemy jej nie widzieć i nie stanowi ona żadnego problemu. Jeżeli jest to torbiel, która utrzymuje się przez 2-3 cykle bądź powiększa się, stanowczo trzeba by leczyć taką torbiel, ale podstawą i pierwszoplanowym leczeniem jest leczenie hormonalne pod warunkiem, że ta torbiel nie nosi żadnych znamion zmiany nowotworowej, czyli że właśnie nie mamy tego nieprawidłowego unaczynienia w badaniu doplerowskim, bądź zbadaliśmy marker CA125, bądź zrobiliśmy test ROMA i nie wykazaliśmy wzrostu żadnego z tych markerów. Wtedy możemy podjąć się leczenia farmakologicznego takiej torbieli. Leczenie farmakologiczne w moim rozumieniu nie jest to leczenie antykoncepcją hormonalną, proszę Państwa. Każdą chorobę można wyleczyć nie stosując tabletki antykoncepcyjnej i jestem o tym święcie przekonana i moja praktyka zawodowa mówi mi, że można pacjentki leczyć dobrze, skutecznie, nie stosując tabletki antykoncepcyjnej. Aczkolwiek, proszę Państwa, jeżeli przy torbieli tej surowiczej poda się tabletkę antykoncepcyjną, to oczywiście ona zadziała i taka torbiel też zniknie. Więc ja nie mówię, że antykoncepcja jest nieskuteczną metodą leczenia, tylko mówię, że można leczyć inaczej, nie stosując tej antykoncepcji. Tak? Można podać środki gestagenne, można podać naturalny progesteron mikronizowany, i też spodziewać się, że taka torbiel się wchłonie. Jeżeli torbiel nie wchłonie się, bądź utrzymuje się przez właśnie 2-3 cykle, bądź to torbiel nawraca, czyli w jednym cyklu była, po miesiączce już jej nie widzimy, ale za 3 miesiące ta kobieta przychodzi z taką samą torbielą. Wtedy możemy podejrzewać, że rzeczywiście podłoże tutaj, podłożem występowania tej torbieli są zaburzenia hormonalne i być może taka kobieta wymaga na 3-6 miesięcy, czasem 12, podawania gestagenów w drugiej fazie cyklu, na przykład naturalnego mikronizowanego progesteronu, w drugiej fazie cyklu zgodnie z rytmem biologicznym, który w żaden sposób nie zadziała ani antykoncepcyjnie, ani wczesnoporonnie, który wzmocni tą drugą fazę cyklu, pozwoli tej torbieli w sposób naturalny się wchłonąć, opróżnić i zapobiegnie powstawaniu kolejnych torbieli w kolejnych cyklach. No taka torbiel to już rzeczywiście naszą czujność wzbudza, ale też, tak jak mówię, może być zupełnie naturalnym, wchłonąć się zupełnie w kolejnym cyklu. To nie jest fizjologia, tak, ale jeżeli jest to luf, czyli taki zluteinizowany pęcherzyk, to nie powinien mieć żadnego wpływu na dalszy cykl. Natomiast taka torbiel, no to już nie oszukujmy się, ona się sama nie wchłonie. To jest do leczenia operacyjnego. Natomiast torbiele endometrialne jajnika takiej wielkości stanowczo są do leczenia operacyjnego. No i przejdźmy w związku z tym płynnie od torbieli endometrialnej do endometriozy. Endometrioza jest rzeczywiście poważną chorobą. Nie znamy dokładnie częstotliwości jej występowania. Niektóre źródła podają, że endometrioza w populacji występuje nawet do 80% kobiet. Myślę, że może być to niestety prawdą. W naszej praktyce leczenia niepłodności rzeczywiście bardzo duży odsetek kobiet ma endometriozę jako albo chorobę podstawową, albo chorobę współistniejącą. Endometrioza polega na występowaniu tkanki, która powinna wyściełać jamę macicy poza tą jamą. Czyli endometrium. A jakie tu mam ładne podpisy. Ciekawe, skąd ja to wzięłam. Jakieś słowackie, co nie? Endometrium powinno być zlokalizowane tylko w jamie macicy. Jeżeli występuje w mięśniu macicy, mamy do czynienia z tak zwaną adenomiozą. Jeżeli występuje w jajniku, robi się nam właśnie torbiel endometrialna, ale niestety te tkanki mogą także obejmować jajowody, a także otrzewną wyściełającą jelita, otrzewną pęcherzową, otrzewną trzewną, także w zależności od lokalizacji tych ognisk mamy nasilenie objawów. Endometrioza może przebiegać bezobjawowo. Taka kobieta może mieć bardzo nasiloną endometriozę. Ja miałam pacjentkę z guzem w okolicy jelita wielkości 7 cm, gdzie jak ja wkładałam, dziewczyna była bardzo drobna. Kiedy ja badałam ją, po prostu zbladłam i byłam przekonana, że to rak. Okazało się, że to jest 7-centymetrowa torbiel i ta kobieta nic nie czuła, nie miała żadnych dolegliwości bólowych, a 7 cm guz w okolicy kątnicy właśnie endometrialny jej wyrósł. Natomiast mogą być ogniska wielkości łebka od szpilki, gdzie kobieta miesiąc w miesiąc przy miesiączce umiera. I tutaj nie przesadzam, tak? To są takie bóle, które mogą pacjentkę na 5-7 dni wycinać z życia codziennego. Także ból jest rzeczą bardzo subiektywną. Najczęstsze objawy endometriozy to jest właśnie ból w obrębie miednicy mniejszej, bolesne miesiączkowanie, bolesne stosunki płciowe. Objawem endometriozy może być jedynie niepłodność, bez żadnych innych dolegliwości. Mogą być torbiele jajników, może być bolesność przy defekacji, tak? Czyli przy oddawaniu stolca. Te kobiety rzeczywiście przeżywają horror. Zaburzenia cyklu miesięcznego w endometriozie najróżniejsze. W karcie mogą Państwo widzieć wiele dni właśnie z bólem, wiele dni z krwawieniami, plamieniami. Jeżeli mamy do tego torbiel w jajniku, mogą być krwawienia acykliczne, może być przewlekły śluz. Cykle mogą zrobić się nieregularne z powodu właśnie endometriozy. Plamienia poprzedzające miesiączkę, tak, czyli na 2-3 dni przed miesiączką występujące drobne, nawet brązowe czy czerwone nitki w śluzie bądź w wydzielinie podstawowej. Bóle w obrębie przewodu pokarmowego czy układu moczowego i takie bóle w okolicy krzyżowej. Te z pań, które rodziły z tak zwanymi bólami krzyżowymi, wiedzą, co to znaczy, i jeżeli takie bóle przeżywa się 5 dni każdego miesiąca, no to mogą Panie sobie wyobrazić, jak wygląda jakość życia takiej pacjentki. Endometrioza ma różne stopnie zaawansowania. Natomiast co to ma na celu? Stopień zaawansowania idzie w parze z tym, czy taka kobieta w przyszłości może liczyć na to, że będzie szczęśliwą mamą, czy nie. Endometrioza ciężka, czyli ten czwarty stopień zaawansowania, właściwie w większości przypadków można powiedzieć, że prowadzi do niepłodności trwałej. Natomiast pierwszy czy drugi stopień zaawansowania, wszystko zależy, do jakiego leczenia pacjentka trafi. Pod jaki nóż, czyli nóż z jakim doświadczeniem i kto jak bardzo przejmie się leczeniem endometriozy. Proszę Państwa, są lekarze, którzy specjalizują się w leczeniu operacyjnym endometriozy. Jest takich osób w Polsce kilkanaście, a dobrych kilka. I tutaj jest nie bez znaczenia, do kogo ta pacjentka trafi z rozpoznaniem i kto tą pacjentką zajmie się. Także jeżeli podejrzewamy taką chorobę, to wiedzmy, że tutaj operacja no jest bardzo, bardzo ważnym etapem leczenia. Tylko na podstawie leczenia operacyjnego, pobrania wycinku i badania histopatologicznego to rozpoznanie endometriozy możemy postawić. Dlatego, że tak jak Państwo widzą, objawy endometriozy mogą świadczyć także o każdej innej chorobie przebiegającej w obrębie narządu rodnego, w obrębie miednicy mniejszej. Dopiero zobaczenie takiego obrazu w trakcie laparoskopii bądź laparotomii, pobranie tego, zbadanie histopatologiczne może prowadzić do postawienia rozpoznania. Czyli wszystkie czynności, które wykonujemy przed laparoskopią, wszystkie badania, wszystkie próby postawienia diagnozy są podejrzeniem, tak? Podejrzeniem endometriozy. Rozpoznanie dopiero stawiamy po zabiegu operacyjnym. To jest już znaczna, tak jak widzieliśmy tutaj, to jest endometrioza w bardzo dużym przybliżeniu. W ten sposób, proszę Państwa, leczone są w Polsce operacyjnie nieliczne kobiety. Leczeniem takiej endometriozy zajmuje się w Polsce naprawdę kilka osób, ale chcę Państwa uświadomić, że leczenie tak małego stopnia zaawansowania endometriozy ma sens, dlatego że jeżeli usuniemy ogniska nawet wielkości tej przysłowiowego łebka od szpilki, to ma wpływ na cały organizm, dlatego że taka tkanka występująca poza jamą macicy, ona jest hormonalnie czynna, ona jest, wpływa na układ immunologiczny, powoduje powstawanie w obrębie miednicy mniejszej tak zwanego płynu cytotoksycznego, który działa bardzo uszkadzająco na komórkę jajową, czyli jeżeli w obrębie miednicy mniejszej ten płyn cytotoksyczny jest obecny, można z całą pewnością stwierdzić, że jest też wewnątrz jajowodu i kiedy do takiego jajowodu z płynem cytotoksycznym trafi komórka jajowa, ulega uszkodzeniu i jest bardzo często niezdolna do zapłodnienia. Może osiąść też w obrębie jajowodu i spowodować ciążę pozamaciczną, a może nie dojść w ogóle do zapłodnienia bądź do poronienia na bardzo wczesnym etapie ciąży. I tak jak myślę, że ten obraz, to nikogo nie muszę przekonywać, że tutaj tej kobiecie operacja słusznie się należała, tak wielu moich kolegów, jak widzi takie ogniska, to twierdzi, że takiej pacjentki nie należy operować. Proszę Państwa, to ognisko i to ognisko, czyli endometrioza biała i endometrioza żółta, to też są wskazania do operacji, tak? Teraz pół roku temu w Starym Sączu gościła u nas pani doktor ze Stanów Zjednoczonych, która pokazywała właśnie skuteczność leczenia takich drobnych ognisk endometriozy w laparoskopii bliskiego kontaktu. Pokazywała niesamowity swój materiał własny, młoda dziewczyna, bardzo dobry operator, która zebrała naprawdę dziesiątki przykładów, dziesiątki pacjentek, pokazywała fantastyczne filmy, gdzie właśnie maluteńkie ogniska endometriozy leczone w laparoskopii, zdiagnozowane i leczone w laparoskopii bliskiego kontaktu, tak, kiedy ten lekarz rzeczywiście zagłębi się, bardzo blisko podejdzie do wszystkich ścian miednicy mniejszej, każdą powierzchnię dokładnie przebada, nie włoży laparoskop, rozejrzy się i wyjmie, tak? I napisze w procedurze, że wykonał laparoskopię diagnostyczną, tak? I zgarnie punkty z NFZ-u. Nie, kiedy rzeczywiście pochyli się nad tym, przybliży się jak najbliżej może, żeby mieć dobry wgląd i znajdzie nawet maluteńkie ogniska właśnie, nawet takie białe, nawet takie żółte, tak? I je usunie czy nożem argonowym, czy laserem, czy zwykłą koagulacją, co też jest skuteczne, zwiększa takiej kobiecie szansę na to, że pocznie i urodzi zdrowe dziecko, tak? Także tutaj no, chciałabym Państwa przekonać, że to, przez kogo pacjentka jest z tym rozpoznaniem operowana, jakie doświadczenie ma ten lekarz, czy pod czyim okiem tą laparoskopię wykonuje i jak bardzo chce. Bo to też, proszę Państwa, jest bardzo ważne. Jeżeli kobieta trafia do ośrodka, który owszem zrobi laparoskopię diagnostyczną, chętnie rozpozna endometriozę i w następstwie bardzo chętnie tą pacjentkę skieruje do zabiegu in vitro, tak, bo powie, że pani ma endometriozę, jest to najczęstsza przyczyna niepłodności i tutaj bardzo proszę do zabiegu in vitro, no to wiadomo, jakie będą dalsze losy tej pacjentki. Natomiast jeżeli ten lekarz chce tej pacjentce pomóc, chce nie tylko, żeby ona urodziła dziecko mimo takiego niekorzystnego rozpoznania, ale też, żeby była pacjentką zdrową, uśmiechniętą, która nie cierpi przez tyle dni swojego cyklu, która w związku z tym potrafi sobie ułożyć życie swoje rodzinne, zawodowe, który pochyli się nad tym, że właśnie ona mimo ognisk takiej wielkości ma dolegliwości, ma silne dolegliwości bólowe i zechce jej pomóc, no to ta skuteczność operacji rzeczywiście tu ma znaczenie. Przejdźmy sobie teraz do zespołu policystycznych jajników i musimy odróżnić, co to jest zespół policystycznych jajników, a co to są jajniki policystyczne, tak? Dlatego, że zespół policystycznych jajników jest to zaburzenie metaboliczne, które charakteryzuje się zaburzeniami owulacji, hiperandrogenizmem przy wykluczeniu innych endokrynopatii. Temu zespołowi może towarzyszyć obraz jajników policystycznych, ale nie musi. Do postawienia tego rozpoznania wystarczy nam zaburzenie owulacji i hiperandrogenizm. Natomiast obraz policystycznych jajników nie musi być obrazem patologicznym. Taki obraz jajników, które są wypełnione licznymi drobnymi pęcherzykami między 2 do 8 mm z hiperechogennym wnętrzem jajnika jest naturalnym obrazem jajnika u dziewczynki nastoletniej. Tak? Także mamy różnicę pomiędzy zespołem, który jest jednostką chorobową i zespołem objawów, a obrazem policystycznych jajników, który stwierdza się w badaniu ultrasonograficznym. I jak wygląda taki jajnik w obrazie ultrasonograficznym? On jest najczęściej powiększony, jego objętość przekracza 10 ml, czyli trzeba taki jajnik pomierzyć w trzech płaszczyznach. Jest na obwodzie wypełniony drobnymi, licznymi pęcherzykami między 2 do 8 mm i takim hiperechogennym wnętrzem. Bardzo często ma też taką pogrubiałą otoczkę, kiedyś mówiło się o otoczka porcelanowa, tak? Ale to nie zawsze widać na obrazie USG. Jak wygląda zespół policystycznych jajników? Mamy nieregularne owulacje bądź zupełny brak owulacji, które prowadzą do niepłodności. Mamy hiperandrogenizm, czyli podwyższone hormony androgenne, takie jak testosteron, androstendion, siarczan dehydroepiandrostendionu, bądź mamy nieprawidłowy poziom białka wiążącego SHBG. I to prowadzi do hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia, trądziku bądź łojtoku, łojotokowego zapalenia skóry, na przykład owłosionej skóry głowy. Bywa przy sytuacjach bardzo nasilonych zmiana barwy głosu, to co u chłopców mówiliśmy, że mutacja jest rzeczą zupełnie fizjologiczną, naturalną, a nawet pożądaną. Tutaj rzeczywiście, kiedy dotyczy kobiety, a jak państwo się nie odwrócą bądź nie spojrzą w dowód osobisty, to myślą państwo, że rozmawiają z mężczyzną. I zmiana sylwetki ciała temu może towarzyszyć. Inne zaburzenia metaboliczne towarzyszące bardzo często zespołowi PCO to jest insulinooporność bądź hiperinsulinemia. Wiążąca się z tym bardzo często nadwaga i otyłość, często prowadząca do bulimii, ale obecnie bardzo często spotykamy obraz szczupłych, drobnych, wiotkich blondynek, u których stwierdzamy zespół PCO. Proszę Państwa, zespół PCO stanowi bardzo poważny problem medyczny. Powinien być diagnozowany i leczony interdyscyplinarnie. Dlatego, że na każdym z etapów życia takiej dziewczynki mamy do czynienia z innym problemem. Bardzo często są to córki dużych, łysych, bądź bardzo ciemno owłosionych i intensywnie owłosionych ojców, więc często lubimy przyjrzeć się całej rodzinie, nie tylko mamie, ale właśnie zobaczyć tego tatę, jak on wygląda, jak wygląda owłosienie u niego. Bardzo często lubimy spojrzeć wstecz, czyli czy ta pacjentka ma 8 dzieci, czy jedno jedyne upragnione w postaci tej troszeczkę otyłej córeczki, która szybciej zaczęła dojrzewać, która już ma ciemne, kręcone włosy pod pachami i włosy łonowe, brewki jej się zarastają. No i to jest taki, wiecie Państwo, standard. I inaczej będziemy postępować z tą dziewczynką, inaczej będziemy postępować z nastolatką, która może być przepiękną dziewczyną, ale z okropnym trądzikiem, która wstydzi się samej siebie, która wstydzi się spojrzeć w lustro, dla której ten trądzik jest takim problemem, że może prowadzić, proszę Państwa, do depresji, a nawet do prób samobójczych. I tego nie należy bagatelizować. Bądź mamy do czynienia z dziewczynką, która jest przepiękną istotą kobiecą, ale owłosioną za przeproszeniem jak małpka. I dla której ten problem jest tak wielki, że znowu prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń psychicznych. Natomiast takie pacjentki też musimy badać w stanie naturalnym, czyli to, co Państwu mówiłam przy dziewczynkach. Ja bardzo często dziewczynkę odsyłam i proszę, żeby przyszła do mnie za 2-3 miesiące, a do tego czasu nie sięgała po żyletkę, wosk, depilację, jakąkolwiek inną, ponieważ ja muszę ją zobaczyć w stanie naturalnym, żeby dopiero postawić rozpoznanie. Brzydko powiedziałam o tym owłosieniu jak małpka, ale chcę Państwu po prostu tak unaocznić, z jakim problemem możemy mieć do czynienia. Natomiast drobne włoski, pojedyncze, ciemne, wokół brodawek sutkowych, drobne włoski na brodzie, w okolicy wąsika, włoski na plecach, bądź nad szparą pośladkową, również mogą już świadczyć o hirsutyzmie. I tutaj dobra, wnikliwa ocena, rozebranie tego pacjenta od stóp do głów, obejrzenie go, obejrzenie jego szyi, czy nie ma tam ciemnego zabarwienia. Zajrzenie za przeproszeniem w każdą fałdkę dopiero prowadzi do postawienia rozpoznania. Natomiast też, tak jak Państwu powiedziałam, zdarza się obraz wiotkiej, drobnej, szczuplutkiej blondynki, u której stwierdzamy ten zespół PCO i one jak w pierwszej kolejności sięgną do internetu, mówią, no nie, niemożliwe, no przecież ja tak nie wyglądam, to w ogóle nie o mnie. Ale jeżeli przestaną oglądać zdjęcia, a wczytają się w tekst, okazuje się, że mają nieregularne cykle, nawracające torbiele jajników, zaburzenia metaboliczne, udowodnimy, że mimo szczupłej sylwetki mają insulinooporność, czyli to są pacjentki, które na przykład ciągle są na diecie, bo tyją od powietrza, albo są drobne, szczupłe, ale jak zjedzą porządny obiad pod tytułem schabowy, micha ziemniaków i kapustka zesmażana, to za chwileczkę sięgną po tabliczkę czekolady i dopełnią to jeszcze paczką delicji, ale są nadal szczupłe, tak? Tylko że mają takie rzuty insuliny, że są w stanie ten cały nadmiar kalorii strawić. Natomiast mogą to też być pacjentki, które są szczupłe, dlatego że po każdym takim posiłku biegną do toalety i wymiotują, tak? I na to też trzeba zwrócić uwagę. Natomiast też może być tak, że właśnie pacjentka jako jeden z nielicznych objawów ma brak owulacji i niepłodność, czyli dopiero wnikliwe przyjrzenie się karcie tej pacjentki i stwierdzenie braku owulacji w ultrasonografii, potwierdzone w monitoringach, brak jajeczkowania, brak wzrastania i prawidłowego pękania pęcherzyka prowadzi nas do postawienia tego rozpoznania. Jeżeli chodzi o nastolatki, tu właśnie mamy do czynienia z tym trądzikiem, hirsutyzmem, ale także z nieregularnymi cyklami. I to są dziewczynki, które właśnie po ukończeniu tych 2-3 lat od pierwszej miesiączki nadal miesiączkują bardzo nieregularnie. które mają długie przerwy. My mamy pacjentki, słuchajcie, które po 6-12 miesięcy nie mają miesiączki i nikogo to do tej pory nie zastanowiło, tak, dlaczego tak wygląda. I w tym okresie życia rzeczywiście bardzo ważna jest współpraca endokrynologa, ginekologa z dermatologiem. Później, kiedy ta pacjentka wchodzi w okres starania się o ciąży, na pierwszy plan wysuwa się niepłodność i to jest podstawowy jej problem. Natomiast w okresie, w którym już osiągnęła swój plan prokreacyjny, ma taką ilość dzieci, jaką rzeczywiście zgodziła się przyjąć, na plan wysuwają się zaburzenia metaboliczne, czyli są bardzo często to pacjentki, które po ciąży bardzo przytyły, nie mogą schudnąć, twierdzą, że robią wszystko i ja im wierzę, tak, stanowczo, ja im wierzę, że one robią wszystko, żeby schudnąć. Znacie Państwo taką piosenkarkę Danutę Rin, tak? Ona mówiła, że ona tyje od patrzenia na jedzenie i ja jej wierzę, Tak, bo ja mam takie pacjentki i one z ręką na sercu rzeczywiście nie jedzą, ćwiczą i nie chudną. Bądź chudną tak wolno, że je to deprymuje i rezygnują, tak? Także takim pacjentkom trzeba pomóc farmakologicznie, żeby nie rozwinęły w przyszłości cukrzycy, żeby nie rozwinęły nadciśnienia tętniczego i powikłań żylnych. Dlatego również w okresie menopauzy taka pacjentka powinna być nadal pod kontrolą zespołu lekarskiego. I zespół PCO, tak jak powiedziałam na samym początku, powinien być leczony interdyscyplinarnie, bo na każdym z etapów tego życia ta pacjentka potrzebuje czegoś innego. I nigdy niewystarczającym jest. Można być specjalistą wysokiej klasy, proszę Państwa, ale chociażby sam kontakt z pacjentką nastoletnią, a z pacjentką w okresie menopauzy może tu już stanowić barierę i problem. Także warto jest, jeżeli taką pacjentką zajmuje się zespół lekarzy. Tak jak powiedziałam, bo na każdym etapie ona wymaga czegoś innego. Taką poradnią, gdzie staramy się leczyć pacjentki interdyscyplinarnie, jest poradnia zdrowia prokreacyjnego na Procentrum w Gdańsku. Ale takich poradni w Polsce jest mnóstwo, proszę Państwa. I tak jak powiedziałam, naprotechnologia rzeczywiście tutaj ma swoją dużą skuteczność, ale dopiero dobra współpraca pomiędzy specjalistami z kilku dziedzin, akurat w niepłodności, w zespole PCO, daje skuteczne diagnozowanie, skuteczne leczenie i pożądany efekt w postaci poczęcia i urodzenia dziecka. Słucham, jakie pytania? Już mam mało czasu na pytania zostało, bardzo przepraszam, ale ja jak wsiądę na mój temat, to nie znam miary. Jest 12:10. Czy jakieś krótkie, drobne pytania? No to długie. Na chwilę obecną z pamięci nie przytoczę, dlatego że wie Pani co, ja zapamiętuję numery telefonu i PESEL-e, natomiast jak Panią widzę, to wiem, że Pani jest Panią Anią, natomiast jak ma Pani na nazwisko, to już by było trudno. Także ja bardzo przepraszam, ale jestem takim typem. Bardzo chętnie podeślę Ani tytuły, które rzeczywiście mogę polecić dla dziewcząt, dla chłopców. Natomiast wiedzą Państwo, proszę się kierować wydawnictwem bardzo często, tak? Które rzeczywiście wie, komu może zaufać i jakie nazwisko promuje. Natomiast to, do czego bym zachęcała Państwa wszystkich, to żeby najpierw samemu daną książkę przeczytać, zanim damy ją w ręce naszych dzieci, naszych nastolatków. Wiedzmy, z czym oni się stykają, po co sięgają, co czytają, bo tylko wtedy możemy z nimi mieć dobrą relację i ten kontakt.
Ja mam takie pytanie, bo pomyślałam o tych dziewczynkach, tak? Rozumiem, że pani doktor bada te dziewczynki i można przyjść z taką dziewczynką już. Badam nie dziewczynki. Każdy ginekolog jakby chce się zajmować małymi dziewczynkami czy tam dorastającymi. Jak wygląda taka pierwsza wizyta u dziewczynki po prostu u ginekologa? Bo rozumiem, że ona jeszcze jest dziewicą, więc to nie jest jakieś tam badanie. No właśnie, gdyby pani doktor powiedziała troszeczkę, czego się spodziewać na takim, jak przyprowadzamy taką 16-15-latkę. Zdrową, tak? Nie bez żadnymi objawiami właśnie jakimiś chorobowymi i tak dalej, tylko po prostu jak to badanie oswajające, o którym była mowa, wygląda tak rutynowo.
Po pierwsze chciałam powiedzieć, że u mnie wizyta trwa pół godziny, tak? I to jest, słuchajcie, no może promocja, tak, mojej osoby w tym momencie, możecie to tak odebrać, ale ja w tym momencie w kontekście badania dziewczynki nastoletniej wiem, o czym mówię. Kontaktu z takim dzieckiem nie nawiąże się w przeciągu 5 minut takiego, żeby to dziecko rozebrało się, pokazało, jak jest zbudowane, pokazało najintymniejsze obszary swojego ciała, żeby takiemu lekarzowi zaufało na tyle, żeby zgodzić się na jakikolwiek rękoczyn dla niego nieprzyjemny, często bolesny, często krępujący. Dlatego różnie bywa. Czasem pierwsza wizyta polega tylko na rozmowie, zebraniu wywiadu i poleceniu wykonania czy pewnych badań, czy pewnych obserwacji na skierowaniu na przykład takiej młodej dziewczyny do instruktora, żeby nauczyła się obserwacji cyklu, żebym ja miała cokolwiek, jakieś narzędzie, na którym mogłabym pracować. Jeżeli dziewczynka jest śmiała, jeżeli nawiążemy dobry kontakt, ja taką dziewczynkę badam zewnętrznie. Czasem na pierwszej, czasem dopiero na drugiej wizycie, kiedy ona tego zaufania do mnie nabierze. Badam ją zewnętrznie na fotelu, normalnie, tak jak pacjentkę dorosłą. Badam oglądaniem, tak? W rękawiczkach rozchylam wargi sromowe, sprawdzam, jak wygląda owłosienie łonowe, sprawdzam, jak wygląda budowa zewnętrznych narządów płciowych, sprawdzam, jak wygląda wejście do pochwy, dlatego że bardzo często jedynym sposobem na przyciągnięcie nastolatki do gabinetu lekarskiego jest obietnica mamy, a pani doktor ci powie, czy ty możesz stosować tampony, czy nie. Więc z takimi pytaniami bardzo często się muszę zmierzyć i muszę tutaj wytłumaczyć, że tampon tak raz na pół roku w momencie, kiedy dziewczynka pływa na windsurfingu i rodzice zapłacili 2,5 tysiąca za obóz, tak, no to może, tak, ale nie na pewno jako praktyka comiesięczna. Po takim badaniu zewnętrznym, jeżeli jest konieczność, wykonuję badanie USG. Badanie USG dziewicy, osoby niewspółżyjącej, można wykonać przez brzuch, najmniej dokładnie. Badanie można wykonać, przykładając sondę dopochwową do krocza, jeżeli dziewczynka nie jest wysoka. Wtedy można takie badanie wykonać, albo wykonuje najmniej przyjemne, ale najdokładniejsze badanie, badanie per rectum, czyli przez odbyt. Zakładam sondę, którą pod tym kątem wybierałam, tak? Także jest to sonda bardzo malutka, mniejsza niż stolec, który przez ten odbyt wychodzi. Założenie sondy jest nieprzyjemne i dlatego muszę mieć z dziewczynką dobry kontakt. Zawsze takim posiłkuję się tekstem, że nie jestem stomatologiem, nie grzebię jej w buzi, w związku z tym kontakt słowny mamy zachowany i ona ma w każdej chwili możliwość zaprotestowania i ja odstępuję od takiego badania. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że No raczej jestem przekonująca i te pacjentki dają mi się zbadać nawet w ten sposób, który dla nich jest na pewno bolesny i nieprzyjemny. I wykonuję im wtedy pełne USG z oceną narządu rodnego, z oceną jajników, oceną objętości jajników. Też nie zgadzam się, jeżeli to jest USG tylko diagnostyczne, pacjentka przyszła tuż przed miesiączką, nie zgadzam się na badanie tej dziewczynki, dlatego że to nie jest odpowiednia faza cyklu do przeprowadzenia badania nastolatki. Do przeprowadzenia badania nastolatki najlepszy okres jest to pierwsza faza cyklu, tuż po miesiączce, jeżeli właśnie diagnozujemy nieregularne cykle bądź w okresie okołoowulacyjnym. Czasami, kiedy dziewczynka jest zbudowana już bardzo kobieco, kiedy ma wysoki poziom estrogenów i to wejście do pochwy pozwala, a na przykład podejrzewam u niej zakażenie czy nadżerkę, czy ektopię bądź nadżerkę, zakładam malutki wziernik, którym badam również dorosłe kobiety niewspółżyjące. To są wzierniki bardzo wąziutkie, które umożliwiają mi zobaczenie szyjki macicy, bądź pobranie wydzieliny. Tak to badanie wygląda. Zakończone jest zazwyczaj, jeżeli dziewczynka jeszcze ma cierpliwość, bądź jest to któraś z kolei wizyta i dziewczynka jest na to gotowa, bo ja też o wszystkim wcześniej opowiadam, tak, co będę robić. Nie robię nic z zaskoczenia, to takie badanie jest zakończone badaniem też piersi.
Bardzo dziękuję. Czyli można godnie przebadać dziewczynki.
Tak, a na suficie mam kwiatki, żeby się skupiły i oglądały sobie kwiatki.
Bo ta pierwsza wizyta jest bardzo trudna, nie? Dla wielu, dla wszystkich kobiet.
No. Oczywiście.
Tam jest jeszcze pytanie.
To jest temat na osobny wykład, także bardzo, bardzo przepraszam, ale nie rozwinę go. Proszę sobie poczytać na temat syndromu toksycznego po użyciu tamponu. Bardzo ciekawy film wyświetlany był na TVN Style. Też zachęcam do sięgnięcia i obejrzenia sobie, w jaki sposób są produkowane tampony. Także zachęcam, żeby zgłębić tą wiedzę samodzielnie.